A bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest, jak Państwo widzą, Charles Chaplin. I może od razu zacznijmy od fragmentu filmowego. Bardzo proszę o zwiastun. Dziękuję. No właśnie, już od pewnego czasu można na ekranach kin oglądać odrestaurowane wersje filmów arcydzieł Chaplina. Tutaj akurat w tym miesiącu wyświetlany jest pan Verdun, także zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć ten film na dużym ekranie. Niedawno, właśnie przy okazji jednej z takich powtórnych premier, Darek Arest napisał: na dźwięk słów mały Trump w kieszeni otwiera się scyzoryk. Banały na temat wielkości Chaplina rozsadzają mi czaszkę, gdy oglądam jego kolejne filmy, konsekwentnie wprowadzane na polskie ekrany. Próbuję znaleźć jakąś dziurę, w którą można by wetknąć choćby szpilkę i raz po raz nadziewam się na kino, które rozbraja z całego arsenału złych intencji. W 2013 roku Chaplin ogląda się świetnie. Oczywiście to, czy ogląda się świetnie, ocenicie Państwo sami, natomiast wydaje mi się, że na pewno warto przy okazji tego ponownego wprowadzania filmów Chaplina do kin zastanowić się nad tym, kim jest Chaplin dzisiaj w recepcji współczesnych kinomanów. Co zostało z Chaplina? To znaczy, co nowe pokolenie, dla którego kino zaczyna się mniej więcej od Tarantino, weźmie z tej postaci? Czy ta postać ma jeszcze dzisiaj coś ciekawego do powiedzenia? Czy to, co chce właśnie powiedzieć, pokazać, jest jeszcze dzisiaj aktualne? Chaplin to chyba jedyny aktor w historii kina, którego każdy widz na świecie jest w stanie bezbłędnie rozpoznać już w zasadzie po samym cieniu, jaki on rzuca na ziemię. Tutaj wystarczą, jak Państwo widzą, w zasadzie dwa atrybuty, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, chociaż wydaje mi się, że nawet już sam melonik by wystarczył. Ale co ciekawe, już w 1915 roku, czyli Chaplin występuje na ekranach mniej więcej od wiosny 1914 roku, a już w 1915 roku Louis Delic napisał o nim, że jest to najsławniejsza postać na świecie. Może ja zacytuję dokładnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak on to ujął. Jest to najsławniejszy człowiek na świecie, aż do odwołania zaćmił Joannę d'Arc i Ludwika XIV. Moim zdaniem porównać z nim można tylko Chrystusa i Napoleona. Przyznacie Państwo, że niezły taki gwiazdorski zestaw tutaj zaserwował Louis Delic, ale rzeczywiście już w 1915 roku ludzie we wszystkich krajach zachwycili się Chaplinem. Wszędzie sprzedawano jego maski, jakieś lalki, znaczki, zdjęcia, właśnie czasopisma z jego podobizną. Codziennie dostawał tysiące listów od wielbicieli. No i też przy okazji dziesiątki fałszywych Charlie się pojawiło na ekranach i występowali w music hallach również. Nie wiem, czy był najsłynniejszym, najsławniejszym człowiekiem na świecie, ale na pewno był najbogatszym aktorem w swoich czasach. I czasami jak opowiadam dzieciom i młodzieży o Chaplinie, to oni bardzo się dziwią, że ten obszarpany Trump bez grosza przy duszy w życiu prywatnym był milionerem. To zdziwienie zresztą wynika często z takiego faktu, no trochę w sumie niezrozumiałego, że nie rozdziela się postaci, którą stworzył Chaplin z nim samym, czego chyba takim najbardziej znamiennym przykładem jest mówienie również o reżyserze Charlie, co jest często powtarzanym również przez filmoznawców, ale jednak błędem. Reżyser to Charles Chaplin. Ja przeczytałam trochę jego biografii i wspomnień o Chaplinie i co się okazuje, że zwłaszcza w pierwszym okresie jego twórczości, czyli ta wytwórnia Keystone, nikt nie używał tego pieszczotliwego zdrobnienia, mówiąc o Chaplinie. Matka w ogóle nazywała go aż do śmierci Spencerem, czyli drugim imieniem. On sam przedstawiał się imieniem francuskim swojego ojca, Charles. Reklama Seneta, lansując właśnie swojego nowego gwiazdora, nazywa Chaplina Chess. Jest to zdrobnienie angielskie, złożone oczywiście, nie złożone, tylko podobne, zbliżone trochę do słowa chase, czyli gonitwa. Ja jeszcze później do tego na moment wrócę. I dopiero w 1915, w zasadzie na przełomie 1915 i 16 roku, po rozstaniu się z Senetem, Chaplin przyjmuje swoje nowe imię Charlie. W 8 miesięcy później dystrybutor francuski Jacques Hailly, kupiwszy film Chaplina, przetłumaczył Charlie na Charlotte. I z tym imieniem, co ciekawe, również można się spotkać i to do dzisiaj. Ostatnio przeglądałam taką książkę dla dzieci o historii kina i tam było napisane, że właśnie Chaplin stworzył postać Charlotta. Notabene właśnie jedna z bardziej znanych biografii Chaplina, pióra George'a Sadula, Charlie Chaplin, jego filmy i jego czasy, oryginalnie zatytułowana jest właśnie Życie Charlotta. Ale idźmy może dalej z prezentacją. To nam będzie porządkowało trochę materiał, ponieważ mogłabym tutaj robić za dużo dygresji. Czy celebryta? No właśnie Wiesław Godzic całkiem niedawno, bo we wrześniowym kinie, zastanawiał się nad tym, czy można nazwać Chaplina celebrytą, znaczy czy dzisiaj można by go tak nazwać i dochodzi do wniosku, że chyba jednak nie. Ja zacytuję teraz. Chaplin posiada cechę radykalnie odróżniającą go od dzisiejszych celebrytów, ale nie jest to bynajmniej cecha jednostkowa, lecz właściwość czasów, w których żył. Mianowicie nie miał ciała. W każdym razie go nie widzimy. Zamiast ciała ubranie, nieforemne, niedopasowane, niby eleganckie, które nie tylko przykrywa, obleka ciało, co je wymazuje, czyni niepotrzebnym. Zaś dzisiejsza gwiazda, nie mówiąc nawet o dzisiejszych celebrytach, chełpi się posiadaniem ciała własnego, jedynego, odkrytego na tyle, na ile pozwalają normy społeczne i jeszcze trochę więcej. Godzic stwierdza, że Chaplin mógłby być celebrytą jednego sezonu, ale co potem w zasadzie z nim zrobić? Przegrałby zapewne z Justinem Bieberem, tak kończy Godzic. Jeszcze dodaje tak złośliwie, że byłoby to pyrrusowe zwycięstwo, ale fani Justina Biebera mogliby nie wiedzieć, co to znaczy. Ale zostawmy Godzica i Justina Biebera. Mi się wydaje, że Chaplin po prostu był celebrytą w swoich czasach. Tutaj jeszcze proszę spojrzeć na zdjęcie z Nowego Jorku z 1918 roku. Przyznacie Państwo, że to robi spore wrażenie. Wśród wielbicieli Chaplina znaleźli się też inni wielcy artyści i osobistości tamtych czasów, jak chociażby Picasso, który nie opuszczał żadnego filmu Chaplina. Chaplin w ogóle bardzo dużo podróżował i w czasie tych podróży spotykał się z różnymi osobistościami. Ja tutaj przygotowałam dla Państwa kilka przykładów. Einstein, Gandhi, Churchill, George Herbert Wells, Orson Welles. Tutaj Chaplin nie tylko przyjaźnił się z Orsonem Wellesem, ale również z nim współpracował i do tej współpracy wrócimy w kolejnym semestrze. A tu już Mary Pickford, Douglas Fairbanks i pośrodku David Ward Griffiths, z którym, jak być może Państwo pamiętacie z pierwszego semestru w 1919 roku, Chaplin stworzył wytwórnię United Artists. A tu już żony Chaplina. W poprzednim semestrze, kiedy mieliśmy pierwszy wykład o Chaplinie i burlesce filozoficznej przede wszystkim, Paweł Sitkiewicz powiedział, że Chaplin właśnie miał bardzo bujne życie osobiste, ale że nie wypada plotkować, więc nie wnikał za bardzo w szczegóły. Ale ja myślę, że tak chwilę możemy jednak poplotkować. Chaplin, jak Państwo widzą, miał 4 żony. Mildred Harris, Lite Gray, Paulette Goddard i Une O'Neill. Najwięcej kłopotu, jeśli tak można powiedzieć, chociaż to akurat chyba jest adekwatne słowo, miał z dwoma pierwszymi żonami. Raz przez bardzo dużą różnicę wieku, może ja nawet nie będę podawała jak dużą, co oczywiście mu wytykano, chociażby w prasie, oskarżając o obrazę moralności. Dwa przez straszliwe niedopasowanie, o którym Chaplin wspomina w swojej autobiografii. Trzy, były to w zasadzie, myślę tutaj o tych dwóch pierwszych małżeństwach, przymusowe małżeństwa, bo inaczej miałby po prostu proces o uwiedzenie nieletnich, więc po prostu się z nimi żenił. W końcu zarówno właśnie jednej i drugiej żonie chodziło przede wszystkim o pieniądze Chaplina. Jak być może Państwo kojarzycie, w pewnym momencie w Stanach zaczęła się w ogóle ogromna nagonka na Chaplina, co zresztą skończyło się tak, że w 1952 roku, kiedy płynął do Francji, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych nakazał służbom granicznym nie wydawanie mu wizy powrotnej. I rzeczywiście Chaplin prawie 20 lat mieszkał poza Stanami. Swoje dwa ostatnie filmy nakręcił w rodzinnym Londynie. Posądzano go o bycie komunistą, o tym polowaniu na czarownicę mówiła szerzej w tamtym tygodniu Marta Hauschild, ale w przypadku Chaplina właśnie za pretekst do kampanii takiej rozpętanej właśnie przeciwko niemu posłużył proces rozwodowy, który wszczął przeciwko swojej drugiej żonie, aktorce Licie Gray. On ją zresztą poznał już na planie Brzdąca, kiedy była jeszcze dzieckiem, grała jednego z aniołków Charlie'ego w tej słynnej scenie w raju. Tutaj jeszcze, właśnie miałam zdjęcie właśnie dokładnie z Brzdąca, tu jest właśnie Lita Gray. W każdym razie wyjątkowo nachalnie wtykano nos do sypialni Chaplina, co ciekawe, niektóre oskarżenia były naprawdę absurdalne. Na przykład, tu zacytuję, nigdy nie miał ze swoją żoną stosunków małżeńskich, jak to jest w zwyczaju między małżonkami. A oni mieli dwóch synów, Spencera Charlesa i Sydneya. Ale mówiąc już poważnie, może gdzie indziej te sprawy małżeńskie byłyby przedmiotem żartów, ale w Ameryce wszelki taki wybryk, w dodatku podany do wiadomości publicznej, mógł pociągać za sobą ruinę i naprawdę niejedna gwiazda, o czym mówił Arek Lewicki, przekonała się o tym w tamtych czasach. Do tego wszystkiego Lita Gray i jej matka, pani McMurray, zdecydowane były w zasadzie na wszystko, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy od Chaplina. One były urażone nie tylko rozwodem, ale też faktem, że Chaplin nie zatrudnił Lity Grey do Gorączki Złota. No i były bardzo, bardzo w tym wszystkim pewne siebie i były pewne władze nad Chaplinem. On podpisywał ich czeki, a one prowadziły sobie wesołe życie w Hollywood. W każdym razie właśnie od tego momentu wraz ze sprawą Lity Grey przeciw Chaplinowi rozpętały się też namiętności polityczne i Chaplin miał poważne problemy. Na pewno w tych problemach nie pomagały mu liczne romanse. I w zasadzie miał je z prawie wszystkimi aktorkami, z którymi grał, ale też, jak Państwo widzą, z aktorkami, z którymi nie grał. I chyba najbardziej interesujący z naszego punktu widzenia jest romans z Polką, Apolonią Chałupiec, czyli Polą Negri, którą tutaj widzimy po prawej stronie. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie wspólne. Oni się poznali już na początku lat 20. podczas wizyty aktora w Niemczech. On już wtedy docenił urodę aktorki, już wtedy coś zaiskrzyło. To jak zapamiętał to spotkanie, możecie Państwo przeczytać w tym krótkim wspomnieniu. To zresztą jest fajne, jak on widzi typową Polkę. Piękne, kruczoczarne włosy, białe, równe zęby i cudowna karnacja. I w 22 roku Pola Negri przyjeżdża do Hollywood. O tym mówiliśmy w drugim semestrze. Ona od razu powiedziała dziennikarzom, że czeka na spotkanie z uroczym i zabawnym Charlie, tak go nazywała, który tymczasem unikał bardzo tego spotkania, co ciekawe. I później tak to tłumaczył. Ja to zacytuję, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Celowo unikałem jej, kiedy przyjechała do Hollywood, bo czułem, że skończy się to tak, jak się skończyło. I teraz jest najlepsze. Czy nie jest dziwne, jak instynktownie wyczuwamy los, który ma nas spotkać? No powiedziałabym trochę złośliwie, że nie jest dziwne, biorąc pod uwagę, że miał romans ze wszystkimi gwiazdami. No i oczywiście te gwiazdy też się spotkały i od tego momentu były nierozłączne. Ich związek był jednym z takich głośniejszych romansów pierwszej połowy lat 20. w Stanach. Zaraz na początku 1923 roku ogłosili, a w zasadzie Pola ogłosiła, że zamierzają się pobrać. Było to nawet możliwe, bo chwilę wcześniej Watykan unieważnił jej poprzednie małżeństwo z hrabią domskim, ale już 5 tygodni później fani niestety mogli przeczytać, że zaręczyny zerwano. I tutaj w różnych biografiach można znaleźć różne wersje dotyczące tego, kto komu dał kosza. Ale idźmy dalej. Skoro właśnie romanse i małżeństwa, to oczywiście również dzieci, których Chaplin miał 11. Chociaż próbowano mu udowodnić trochę więcej, na pewno miał 8 ze swoją ostatnią żoną, Uną, którą tutaj widzimy na fotografii, z którą w końcu udało mu się stworzyć taki szczęśliwy, bardzo długotrwały związek. Mimo znowu ogromnej różnicy wieku, ponieważ w 43, kiedy ją poślubił, on miał 55 lat, a ona zaledwie 18. Notabene to była córka Eugeniusza O'Neilla, który, jak się Państwo możecie domyślać, był przeciwny temu związkowi właśnie ze względu na ogromną różnicę wieku. Takim najbardziej znanym dzieckiem Chaplina jest Geraldine Chaplin, która jest aktorką, zagrała w ponad 100 filmach, zresztą gra do dzisiaj. Jedną z takich bardziej znanych ról jest ta z Nakarmić kruki Carlosa Saury. Film nieodłącznie jest skojarzony z tą piosenką Perché te vas, która właśnie dzięki filmowi Saury stała się przebojem. No, moglibyśmy długo mówić i o jego rodzinie, i jego barwnej biografii, ale przed nami przede wszystkim jego filmy. I wydaje mi się, że jeśli chcemy mówić rozsądnie o wpływie Chaplina na dzisiejszą twórczość i w ogóle o dzisiejszym jakby odbiorze filmów i filmach Chaplina dzisiaj, to nie powinniśmy się skupiać właśnie na pojęciu, nie wiem, geniuszu czy też geniusza kina, bo to określenie się wymyka definicją, ale raczej właśnie podkreślać taką oryginalną energię postaci Czaplinowskiej, samego Czaplina jako trochę może kontrowersyjnego, modernistycznego artysty, którego sztuka nie tylko zachwycała, no i bawiła oczywiście, bo to przede wszystkim, ale też pomagała, czy też próbowała pomagać zrozumieć i opisać i zmieniać świat. Jakkolwiek to poważnie teraz zabrzmiało, ale ja tak właśnie rozumiem te jego dwa arcydzieła, które dzisiaj obejrzymy, a które są w pierwszym rzędzie reakcją na istotne wydarzenia społeczno-polityczne. Są też najodważniejszymi filmami w karierze Czaplina. Warto jednak powiedzieć i zatrzymać się jeszcze na moment, że Czaplin, zanim stworzył te dwa filmy, jego postać bardzo ewoluowała. Jak być może Państwo pamiętacie z pierwszego semestru, on zaczynał u Freda Carnot, później dostaje angaż u Maca Seneta, wytwórni Keystone, a tam większość filmu to są po prostu gonitwy. Gonitwy sfilmowane przy minimalnych kosztach na ulicach Hollywood. Jakieś śmieszne upadki, tak, oczywiście kawałki tortu na twarzy, kopniaki. To wszystko przynosiło powodzenie i pieniądze oczywiście Senetowi i Czaplinowi. Ten okres Czaplina sprowadza się właśnie do mechanicznego ruchu, mówiąc ogólnie. Zacytuję teraz Seneta, bo on jakby bardzo, bardzo skondensowany sposób to wyjaśnia. Nie mamy scenariusza, bierzemy jakiś pomysł i potem podążamy za naturalnym biegiem wypadków, dopóki nie doprowadzi on do gonitwy, która jest esencją naszych komedii. Ten znany strój Czaplina, on wybiera już sobie po 10 filmikach zagranych u Senetach i będzie go miał na ekranie od wiosny 1914 do II wojny światowej. I w sumie między tym 1914 a 40 rokiem postać Charlie'ego pojawiła się w około 70 filmach. Czyli dosyć szybko, tak? Jak powiedziałam, po 10 filmach ma więc taką już podstawę i wszelkie pozory Charlie'ego, ale daleko mu jeszcze do burleski filozoficznej, o której mówiliśmy w pierwszym semestrze, i na przykład do Brzdąca, tak? Pierwszego arcydzieła Czaplina, który w ogóle moim zdaniem jest nie tylko filmem autorskim, ale też jest takim filmem, powiedziałabym, totalnym, bo tu jest naprawdę wszystko. To jest historia życia ludzkiego. Widzimy je od narodzin przez liczne jakieś dramaty i mniej liczne radości. W dodatku w dwóch wcieleniach, i dziecka, i dorosłego, więc jeszcze bardziej, tym bardziej od początku do końca. Są tu nawet raj i piekło. A co najważniejsze, wydaje mi się, to, że ten film, mówię o Brzdącu, do dzisiaj wzrusza. Ja się o tym przekonałam, pokazując kiedyś ten film w Poprawczaku, i naprawdę, naprawdę to było dosyć niezwykłe przeżycie. Czasem zarzuca się zresztą Czaplinowi, że on jest sentymentalny, inaczej niż na przykład Buster Keaton, ale sam Czaplin właśnie do tych sentymentów, do sentymentalizmu jego filmów odnosił się z dystansem, co wydaje mi się uszło uwadze niektórych, czy też większości krytyków, ale to zostawmy może. Czaplin zaczynał od pantomimy, właśnie farsy, uprawiał też, co moglibyśmy nazwać baśnią czy bajką, oczywiście również melodramat i dramat, czy może lepiej komedię dramatyczną. Komediodramy, tak często określa się jego filmy, a skończył na wielkich metaforach naszego wieku. Od Gorączki złota w zasadzie możemy mówić nie tylko o złotym okresie w twórczości Czaplina, ale też o takiej swoistej tetralogii, czyli po Gorączce złota przyjdą właśnie dzisiejsze czasy i Dyktator, i ja bym jeszcze do tego dodała Pana Verdu. I w tej tetralogii mamy, jak bardzo słusznie zauważył Jackiewicz w filmie Na świecie, straszliwą historię XX wieku. Ja zacytuję może, bo to bardzo trafnie i pięknie napisał Jackiewicz. Człowiek, wydarłszy bogactwa naturze, złoto Alaski, każe jej następnie sobie służyć, zgwałconej i zniewolonej, maszyna. A chociaż natura mści się na nim, nawet w przykrojonej na jego miarę i kalekiej postaci, Charlie i maszyna, człowiek w końcu wciąż nienasycony, Hinkel, nie zadowala się cząstką planety, chce opanować ją całą. To mu się wprawdzie nie udaje, upada, ale w upadku żeruje dalej. Rozpoczyna się nowa, kieszonkowa wprawdzie, wyprawa po złote runo, z tym, że Argonauta zabija i rabuje teraz już własnych bliźnich. Czyli tutaj jest odniesienie do pana Verdu. Przejdźmy zatem do dzisiejszych czasów. Dzisiejsze czasy, mimo że powstały w 1936 roku, są jeszcze praktycznie nieme. Dźwięk pojawia się tu tylko kilka razy. Już w zasadzie Światła Wielkiego Miasta z 1931 roku powinny być filmem dźwiękowym, ale Chaplin bardzo długo się wzbraniał przed tym dźwiękiem, najdłużej ze wszystkich artystów. On był już ostatni w Hollywood. Ta niechęć Chaplina wynikała przede wszystkim z przekonania, że ta stworzona przez niego postać, mówiąc się rzeczy po angielsku, straci taki uniwersalny charakter. Z jednej strony chodziło więc o ten odbiór międzynarodowy, ale z drugiej też warto pamiętać o zróżnicowaniu samej amerykańskiej publiczności pod względem wykształcenia. I też znajomości języków. Chaplin po prostu bał się tego, że włóczęga, Trump, który mówi, straci rację bytu. Straci też byt, można powiedzieć. A burleska, która była zawsze właśnie jego taką własną, niepowtarzalną formą komunikowania się ze światem, po prostu zniknie. To trochę jak w zabawie w kalambury, tak? Że jak się odgadnie hasło, to pantomima już jakby nie ma racji bytu. I tutaj poproszę kolejny fragment. To będzie fragment z biograficznego filmu o Chaplinie z 1992 roku. Wyreżyserował ten film Richard Attenborough, a Chaplina zagrał Robert Downey Jr. Już poproszę ten fragment. Co ciekawe, Geraldine Chaplin, o której wspominałam, zagrała tutaj matkę Chaplina, czyli swoją babcię. I to będzie fragment właśnie o dźwięku. All right, Sonny boy. Tell your poor little brother today's problem. Sydney, brat. And the day before that, and the day before that, and the day before that, and the day before that. All right, you be creative for a change. The trap by the flower from the girl. In order for the plot to work, she has to be rich. That's all. Except as you're aware, the flower girl is blind. I don't know how to make a blind girl mistake the tramp for a millionaire. Easy. We'll do what everyone else is doing. Joe? We'll have the actors talk. Joseph Kerr, by the phone. Hello, sir.
Oh, hello, Joe.
It's not your fault, son. You're in the middle of a family feud. Now, you decide who's right. The tramp can't talk. The minute he talks, he's dead. Tell me, am I?
He can't, because you're wrong. And who the hell is going to pay to see you when everybody else has gone over to sound?
Who? I'll tell you who. The Japanese for one thing, and the Ruskies for another, and anyone else who doesn't happen to speak English. Well, you've forgotten about the other 9/10 of the globe.
Right, guess I'll have to show you. Who's the most famous ballet dancer in the world?
Pardon? The most famous ballet dancer in the world?
Nijinsky.
Fine. So, let's say that he was doing Swan Lake today, and we went to see it. He came down to the footlights, and the orchestra stopped, and he said, "Hi, folks, I'm Vozlov Nijinsky."
No, whatever that meant. "Hi, foxes, call me Vozlov Nijinsky, skiddy, skiddy, ah, just call me Voz, it doesn't matter, it's okay by me. Everything is all wonderful in California. Okay, today I'm going to jump up and down for you like nothing what you've ever seen before, but for the Voz to me, can you jump here? Hope for you for to like me by. You know what happened when you danced? You're awful.
because the magic is gone. Just as it would be with the tramp. Tell me, I'm in the word business, Mr. Chaplin, so I have to say that you're wrong. But I'm sure as hell glad I got a chance to meet you. See you.
Dobrze, bardzo dziękuję za ten fragment. W dzisiejszych czasach, które dzisiaj obejrzymy, Chaplin wprowadza trochę dźwięku, ale tylko trochę. Proszę jednak zwrócić uwagę, że za każdym razem ten dźwięk sugeruje jakiś dodatkowy kontekst. Czasem jest traktowany jak jakiś, nie wiem, rekwizyt, czy może lepiej atrakcja. Chociażby jest taka scena z piciem herbaty i z burczącymi brzuchami. Widzimy też, no ona jest zabawna, nie wiem czy aż tak. Widzimy też na przykład bohatera, którego dręczą niekontrolowane drgawki wywołane atakami maszyny, a słyszymy trzask spalanych przewodów elektrycznych. Tutaj akurat widzimy dyrektora fabryki, w której pracuje Charlie. Dyrektor w ogóle jest wszechobecny, niczym taki wielki brat. Dzięki telewizji on obserwuje nie tylko tę linię produkcyjną, ale też toalety i tutaj właśnie popędza Charlie'ego, który chciał na chwilę sobie odsapnąć i zapalić papierosa. Proszę zwrócić uwagę, że twarz dyrektora jest duża, a Charlie malutki w tym wszystkim. To ujęcie trochę kojarzy się z Metropolis Fritza Langa z 27 roku. Ten film oglądaliśmy w poprzednim semestrze. Zresztą będzie tutaj dużo takich podobnych ujęć. Myślę tutaj o samej fabryce chociażby, tych maszynowych kołach i przede wszystkim tłumie ludzi. I chociaż te bliźniaczo w zasadzie podobne kadry sugerują takie estetyczne podobieństwa, to ciekawsze wydaje się obecne w obu dziełach, obecny taki niepokój, uczucie niepokoju, który tkwił w reżyserze opowiadających właśnie o aktualnych problemach. Natomiast to, co wydaje mi się naprawdę najważniejsze i chyba najbardziej przejmujące też, to to, że ten film jest zaskakująco aktualny. Oglądając właśnie dzisiejsze czasy, nie sposób pozbyć się wrażenia, że on mówi o dzisiejszym świecie. Charlie boryka się z bezrobociem, z wyzyskiem w pracy, czyli z takimi problemami, no, wobec których my też dzisiaj często pozostajemy bezradni. I oglądając tę słynną scenę z maszyną do jedzenia, skonstruowaną właśnie, żeby robotnicy nie musieli opuszczać taśmy produkcyjnej, żeby nie tracić czasu, to ta maszyna miała ich właśnie karmić w trakcie pracy. Przypomniała mi się taka scena z filmu Marii Sadowskiej Dzień Kobiet. Nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. W każdym razie tam jest mowa o tym, że kasjerki w supermarkecie muszą nosić pampersy, żeby nie tracić czasu właśnie na wyjście do toalety. Bardzo proszę też zwrócić uwagę na scenę otwierającą ten film. Jak Państwo widzą, w stronę kamery podąża stado owiec i te owce w którymś momencie zmieniają się w pracowników. Nie wiem, tutaj staram się uchwycić to na tym drugim slajdzie. Nie wiem, czy to widać. Właśnie za pomocą podwójnej ekspozycji następuje ta przemiana. O, tutaj jest też jedna czarna owca, to chyba jest Charlie. Ale mówiąc poważnie, bo to jednak jest poważna, wydaje mi się, scena, a na pewno odważna. Od razu pojawia się tutaj to skojarzenie ze strajkiem Eisensteina, zwłaszcza z tymi kadrami zestawiającymi demonstrację, to stłumienie demonstracji robotniczej przez wojsko z obrazami rzeźni. Zresztą w ogóle podczas 10 lat kryzysu w żadnym innym filmie oprócz właśnie dzisiejszych czasów, wydaje mi się, nie został poruszony tak otwarcie i z taką odwagą problem bezrobocia, tego wyzysku i nędzy. Stworzenie takiej komedii o światowym kryzysie ekonomicznym, o niebezpieczeństwie też zniewolenia człowieka przez technikę, bo to jest jeden z kluczowych tematów tego filmu, więc w sumie o plagach naszej cywilizacji, była aktem nie tylko, czy też nie tyle nawet odwagi, ile prawie że szaleństwa, a najpiękniejsze jest to, że to się udało. Tutaj jeszcze kolejny slajd. Chaplin na planie dzisiejszych czasów. To może jeszcze dodam, że zobaczyć Chaplina właśnie kierującego produkcją dzisiejszych czasów, to trochę jakby cofnąć się 10 lat w historii kina, bo jego atelier stanowiło absolutne przeciwieństwo tych dźwiękowych już atelier Hollywoodu, w których panowała cisza. Więc to było ostatnie na świecie atelier, gdzie podczas kręcenia filmu panował hałas. Idźmy dalej. Titina. Warto sobie zapamiętać, że w ogóle po raz pierwszy w kinie można było usłyszeć głos Chaplina w tej właśnie scenie. Do tej znanej wtedy na całym świecie melodii Chaplin ułożył tekst, w którym połączył pozbawione słowa, sensu słowa o brzmieniu ni to angielskim, niemieckim, włoskim, trochę hiszpańskim. Jakby po raz kolejny starał się udowodnić, że prawdziwy artysta w zasadzie nie potrzebuje słów, że on wszystko potrafi pokazać. Chaplin też sam skomponował muzykę do filmu. Tutaj widzimy go właśnie przy pracy. Pomagali mu Alfred Newman jako dyrygent i Edward Powell jako aranżer. Może tutaj też jest dobry moment, żeby podkreślić, że Chaplin był autorem totalnym. On nie tylko reżyserował swoje filmy, pisał do nich scenariusze, produkował je, ale też właśnie komponował do nich muzykę. Paulette Goddard. No właśnie, przy omawianiu dzisiejszych czasów i tego, jak powstały, biografowie Chaplina biorą tutaj oddech, żeby powiedzieć o jego spotkaniu z Paulette Goddard. Ona nie tylko wyszła za Chaplina, była jego trzecią żoną, jak wspominałam, ale i zagrała w dwóch właśnie jego filmach, które dzisiaj obejrzymy, czyli W dzisiejszych czasach i W dyktatorze. Postaci grane przez Paulette Goddard w tych filmach wychodzą, wydaje mi się, poza granicę roli partnerek mających uzupełniać tylko rolę Chaplina. W obu tych filmach Paulette Goddard to kobieta równa mężczyźnie, można powiedzieć. Bierze udział w jego doświadczeniach, w jego trudzie i podobnie jak Charlie jest zawsze gotowa do walki. Zobaczycie tam w jednej z pierwszych scen, że ona jest niczym Robin Hood. Ona gra takiego łobuziaka w spódnicy. No i te obie postaci właśnie stworzone przez Paulette Goddard, ona zagra tylko w tych dwóch filmach. Różnią się zasadniczo od kobiet, które grała w wielu filmach, na przykład Edna Purviance u Chaplina. Ona zagrała w kilkudziesięciu jego filmach, no ale to były właśnie takie zrezygnowane, jakieś narzeczone, mdlejące, biedne, wzbudzające litość. To takie dziewczyny, które trzeba było pocieszać, ratować. Zresztą jeszcze właśnie tancerka w Gorączce Złota, czy woltyżerka w cyrku, albo ta nie ma, tylko niewidoma kwiaciarka ze świateł wielkiego miasta, również należą jeszcze raczej do XIX niż do XX wieku. A tutaj Paulette Goddard właśnie jest bardzo energiczna, pewna siebie, tak jak mówiłam właśnie, jest takim łobuziakiem w spódnicy, ta rola jest tutaj istotna. Zresztą zasługa stworzenia tych dwóch postaci kobiecych należy niewątpliwie też jakby w dużej mierze do indywidualności Paulette Goddard. Być może tak sobie pomyślałam, że nawet Chaplin, stwarzając tę postać w dzisiejszych czasach, miał w pamięci Brzdąca, bo tutaj też takim punktem wyjścia filmu jest para, tak? Charlie i jego alter ego. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj jeszcze prywatne zdjęcia Paulet Goddard i Chaplin. Oni w zasadzie tworzyli takie dosyć udane małżeństwo, a jako ciekawostkę mogę dodać, że ona podobnie jak Chaplin 4 razy stawała na ślubnym kobiercu, a jej 4. mężem był Erich Maria Remarque. Ale przejdźmy już może do dyktatora. Dyktator jest jeszcze odważniejszym filmem od dzisiejszych czasów. Jedynie Chaplin ośmielił się w tamtych czasach otwarcie zaatakować Hitlera w filmie. Teraz to już nie jest jakiś akt odwagi, ale to w ogóle był taki dosyć przemyślany, logiczny dalszy ciąg dzisiejszych czasów. Jeśli chodzi o kontekst filmu, to przed powstaniem scenariusza do Dyktatora Chaplin znajdował się w takim pewnym impasie twórczym. On próbował wymyślić jakiś film dla Paulette Goddard, w którym ona właśnie by mogła sobie zagrać główną rolę, ale nie mógł za bardzo ruszyć z miejsca. I w jego autobiografii możemy przeczytać coś takiego. Jakże bym mógł zagłębiać się w kobiece kaprysy albo myśleć o romansach czy o problemach miłości, kiedy ów groteskowy błazen Adolf Hitler rozpętywał szaleństwo na świecie? Film na początku miał mieć po prostu tytuł The Dictator, ale wytwórnia Paramount posiadała prawa już do takiego tytułu i zażądała od Chaplina $25,000 za jego odstąpienie. No a Chaplin, no, trochę znany ze swojego skąpstwa, mimo że taki był bogaty, uznał, że taka suma za 2 słowa, no to jednak trochę za dużo i zatrzymał obydwa, dodając po prostu great. I właśnie stąd ten tytuł ostatecznie. Na wstępie mamy świetną parodię tej słynnej formuły hollywoodzkiej. Pojawia się informacja, wszelkie podobieństwo fryzjera żydowskiego do dyktatora Henkela jest przypadkowe. No oczywiście przypadkowe nie jest i prowadzona tutaj równolegle podwójnie jakby fabuła posługuje się tym klasycznym chwytem komediowym opartym na uderzającym podobieństwie bohaterów, w tym przypadku biednego właśnie żydowskiego fryzjera, kombatanta z czasów I wojny światowej do dyktatora Tomani, który próbuje podbić świat swoimi jakimiś szalonymi i absurdalnymi ideami, w obu rolach oczywiście Chaplin. Paradoksalnie on nawet nie potrzebował za bardzo charakteryzacji, żeby zagrać Hitlera. Tutaj już sławna anegdota o tym, że właśnie Hitler ukradł Chaplinowi wąsik i z zemsty Chaplin zrobił właśnie satyrę w postaci dyktatora. Dyktator to już pierwszy taki w pełni dźwiękowy film Chaplina. On się bardzo długo, jak Państwo widzieli, bronił przed tym dźwiękiem, ale jak już przemówił, no to rzeczywiście przemówił i to w zasadzie we własnym imieniu. Chodzi mi tutaj o tą ostatnią słynną scenę, kiedy wygłasza mowę. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że ten film był świetnym takim materiałem do wprowadzenia tego dźwięku, bo on jako Hitler mógł przemawiać właśnie do tłumów szwargotem, tym wymyślonym językiem podobnym do niemieckiego i mówić co tylko chciał. Zresztą robi to świetnie i przechodzi sam siebie w tych sekwencjach, w których parodiuje Hitlera, a jako włóczęga, chociaż tu już w zasadzie nie włóczęga, bo on porzuca w tym filmie tę postać Trumpa, ale jeszcze Chaplinowska postać, mógł być mniej albo bardziej milczący i zachować właśnie to, co najbardziej kochał i to, co najbardziej cenił, czyli burleskę i pantomimę. Chaplin bawił się słowem w Dyktatorze. Na przykład w filmie Goebbels to jest garbage. Chyba nawet tłumaczony w polskiej wersji, może trochę niefortunnie, jako śmieciak. Jest też dyktator bakterii na Palonii. Tego jest więcej, proszę zwracać uwagę, oglądając film, na przykład Tomania, tak, od Germanii, czyli to państwo, którym rządzi Henkel. Natomiast warto na pewno też zwrócić uwagę na to, że Chaplin bardzo porządnie przygotowywał się do realizacji tego filmu. On nie tylko oglądał różne kroniki filmowe z Hitlerem, ale przyglądał też różne materiały, zdjęcia i to, co zwróciło jego jego szczególną uwagę to globus. Globus, który pojawia się właśnie w różnych pomieszczeniach i gabinetach na tych zdjęciach. Tutaj po lewej stronie. I jeszcze mam jeden przykład. Właśnie z gabinetu Hitlera również pojawia się globus, a tak to wygląda już u Chaplina w Dyktatorze. Oczywiście ta sama scena tańca z dmuchanym globusem jest chyba najsłynniejsza w całym filmie. Globus jest tutaj symbolem niepohamowanej żądzy panowania nad światem. I wydaje mi się, że ten balet z globusem dorównuje doskonałością tym najlepszym osiągnięciom Chaplina, na przykład tej scenie z bułeczkami chociażby z gorączki złota. Ale wydaje mi się, że jednak głębią myśli i tutaj analiza, przede wszystkim wagą ogromną poruszanego problemu, tematu, tutaj no, Chaplin przeszedł sam siebie, chociaż wydaje mi się, że nadużywam tego sformułowania, że on przechodzi sam siebie, ale rzeczywiście no, tak jest. I na koniec chciałabym jeszcze odesłać Państwa do biografii Chaplina, a jest naprawdę z czego wybierać. Do tej pory powstało jakieś 400 biografii Chaplina, ale takie najbardziej popularne opracowania są dwa. To jest biografia pióra Davida Robinsona i autobiografia Chaplina. Obie zresztą są przetłumaczone na język polski, także zachęcam do tego, żeby sobie to przejrzeć. Jakim człowiekiem Chaplin był prywatnie? No w ujęciu Robinsona na przykład no nie najsympatyczniejszy. Był, tutaj sobie zanotowałam, człowiekiem zdolnym do wszelkich skrajności, nawet przekraczania ich. Należał do ludzi fizycznie wytrzymałych i odważnych, ale intelektualnie i moralnie słabych. Jeden z objawów owej słabości, pisze Robinson, polegał na tym, że pod maską ekscentryczności ukrywał on swoje braki w wykształceniu. Ja dodam tylko może, tak gwoli ścisłości, że ta charakterystyka ma bardzo stronniczy charakter, ponieważ kiedy Robinson ją pisał, to powodował się żalem do Chaplina, bo on go zwolnił, bo on kiedyś pracował u Chaplina, także tutaj no, nie jest to obiektywne. Z kolei autobiografia Chaplina no, też jest, jakby to powiedzieć, sympatycznie jednostronna. Jako przykład mogę podać, już w zasadzie o tym wspominałam trochę, że pierwszej żonie, z którą no, jednak był 3 lata, poświęcił jedną linijkę w biografii. I to było jedno zdanie, coś nie wiem, czy teraz dobrze zacytuję dokładnie, ale właśnie coś takiego, że byliśmy beznadziejnie niedobrani. Drugiej żonie już poświęcił trochę więcej miejsca, bo 2 linijki, ale na pewno mówiąc poważnie, ta biografia, autobiografia jest momentami bardzo szczera, taka naprawdę przejmująca, Chaplin się odsłania. Czasem pompatyczna może troszeczkę. W zasadzie Chaplin, co ciekawe, tak wielki artysta nie pisał zbyt dobrze, więc no co nam zostaje? Albo te setki biografii, ale myślę, że przede wszystkim po prostu jego filmy. Dziękuję bardzo za uwagę.